Moi kochani, witamy w naszej wspólnocie ojca Tomasza Maniurę, podróżnika, człowieka, który jest autorem 5 książek, ale przede wszystkim rozradowany i zakochany w Panu Jezusie. Podzieli się swoim doświadczeniem, a słowem wiodącym będą słowa z Ewangelii Mateusza: starajcie się naprzód o Królestwo Boga, o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam przydane. Ojciec Tomasz, oblat już nadchodzi. Ojcze Tomaszu, serdecznie witamy. Dziękujemy, że w tym gorącym czasie Adwentu znalazł ojciec czas. Przybywa ojciec z Kokotka. Po śląsku to wiemy, co to jest Kokotek, ale to przepiękna miejscowość nad pięknym jeziorem i miejsce też rekolekcyjne. Ojciec Tomasz wśród nas. Witamy.
Tak, bardzo dziękuję księdzu Tadeuszowi tutaj za zaproszenie. Dla mnie to jest taki zaszczyt tutaj, żeby być. To jak powiedział, ja z Kokotka, to jest w lesie, nie? Koło Lubińca. Stąd godzina jazdy autem. Także tak człowiek z lasu, jak zaproszony do wielkiego miasta, jeszcze tutaj do krypty, katedry, to jest naprawdę coś wybitnego. Także dziękuję. Powiedział, że mam mówić 25 minut. Ja nie mam zegarka. Więc jak już będzie 23, to pokażcie mi tak, dobra? Wtedy wyląduję w te 2 minuty. To będzie najlepiej. I tu mi właśnie podsunął ksiądz temat, na jaki mam mówić. Z góry mówił, jak się nie śmiejcie, że dopiero teraz, nie, mailem wcześniej wszystko dostałem. Chociaż niekoniecznie to się pokrywa, ale w okolicach Królestwa Bożego się to mieści. Wspólnota ma właściwą hierarchię wartości. Taki ma być temat. Wspólnota ma właściwą hierarchię wartości i też ksiądz prosił, żeby to było troszkę tak w formie takiego świadectwa, wykorzystując doświadczenia tej pracy z młodymi, bo to jest moja taka codzienność. Ja jestem duszpasterzem młodzieży w naszej polskiej prowincji, misjonarzy oblatów, a w Kokotku po prostu tworzymy takie centrum młodzieżowe, no i to jest takie moje zajęcie. Takie najbardziej znane nasze zaangażowanie, powiedzmy, na rzecz młodych, to są te wyprawy rowerowe grupy Niniwa Team. Pewnie tam ktoś słyszał, jeden, drugi. To właśnie ja jestem tym księżulo, co jeździ na tym rowerze po całym świecie. Z młodymi już byłem w ponad 40 państwach na rowerze. Taką mamy formę tych wypraw, że nie mamy nigdy pieniędzy na noclegi, nie mamy załatwionych noclegów, to nic tak nie, to w ogóle nie jest zorganizowane. Nie mamy auta technicznego czy bagażowego. Wszystko pakujemy na rowery. Namioty, śpiwory, części, narzędzia, ubrania, koherki, jedzenie tam. No to, co jest potrzebne. Przynajmniej 20 kg. Zależy, jak się kto zapakuje. Jak jakaś dziewczyna jedzie po raz pierwszy, to najczęściej jeszcze tam pakuje. Ja się na tym nie znam. Tam te prostownice, tak? Lokówki jakieś. No tam po 3-4 dniach gdzieś to zostawia. Bo my śpimy na polach, tam nie ma kontaktów, no ale żeby nie było tylko, że piję do dziewczyn, to chłopaki nieraz za mało zapakują. Na przykład pastę do zębów nie wezmą. To też jest problem i to poważny potem, po kilku dniach. Także to różnie wygląda. Powiem uczciwie, dla mnie jako dla organizatora tych wypraw, to w ogóle nie ma znaczenia, gdzie my jedziemy. Czy to jest wyprawa na Syberię i jedziemy przez Rosję, czy gdzieś tam do Maroka i jedziemy przez Francję, czy przez Hiszpanię. To zupełnie nie ma znaczenia, przez jakie państwa przejeżdżamy. Tak naprawdę formacyjne jest samo bycie w grupie. To jest 20 kilku ludzi na takiej wyprawie, którzy się wcześniej nie znają w większości. I ten wysiłek razem podejmowany, to jest formacyjne. W tej taki wysiłek w takim czasie, no wybitnie można powiedzieć intensywnym, w ekstremalnych warunkach najczęściej, przy takim maksymalnym zmęczeniu. My mamy takie założenie, żeby robić dziennie przynajmniej 150 km z tymi bagażami. Rano trzeba się tak, żeby sobie wyobrazić. Ja zaraz przejdę do tej wspólnoty, która ma właściwą hierarchię wartości. Naprawdę, nie bójcie się i zmieszczę się w czasie. Tylko bo ja to powiem o tej wspólnocie rowerowej po prostu. I to jest tak, że mamy takie założenie, żeby robić dziennie te 150 km. A wygląda to tak, że rano godzinę trzeba się zwijać, wszystkie te namioty, do rowerów poprzypinać, prawda, trzeba coś zjeść, sami sobie obiady gotujemy, żeby nie płacić. Ja to tak mam zorganizowane, żeby nie było kosztów dla młodych. Każdego to kosztuje tyle, ile zje, nic więcej. Jedziemy za darmo, śpimy za darmo, nie? I to tak Potem trzeba szukać miejsca noclegu. To też jest problem. Zależy, w jakim państwie się jest. Nieraz kilka dni z rzędu pada i gdzieś tam na dziko to wszystko gnije, tam dużo by opowiadać. Nie jest to łatwe. Problem na przykład mycia się. Wiecie, jak jest 20 kilku ludzi, przyjeżdżamy wieczorem, jest godzina 20, 21. Nikt nas nie zna, nie jesteśmy zapowiedzeni. No, nie pachniemy najlepiej. I teraz kto nas puści pod prysznic, nie? I to tak, jak jest jeden dzień, to jeszcze na tych chusteczkach nawilżających idzie jakoś tam, no, poradzić sobie z tym. Ale nieraz przez 5-6 dni nie ma się gdzie umyć, to jest trudno ze sobą wytrzymać, a co dopiero z innymi. Także to jest taka bardzo trudna wspólnota. Jest wszystko nieprzewidywalne, jest mnóstwo awarii rowerowych. Nie ma dnia, żeby nam się rowery nie psuły. Jakieś tam łańcuchy się zrywają, manetki nie wytrzymują, bagażniki się łamią, to jest poważny problem. Dwa razy nam się zdarzyło, że rama się złamała, to w ogóle były tam, trzeba było jakiegoś gospodarza ze spawarką szukać, ale rama była aluminiowa, no i takie tam, no, dętki to wiadomo, na porządku dziennym. Rekordowy dzień raz to było 12 dętek przebitych. Po co to wszystko mówię? Najtrudniejsze tak naprawdę wcale nie jest to kręcenie tych kilometrów. Szczerze wam powiem, to jest żaden problem. W tym roku na wyprawie przez 6 tygodni na przykład żeśmy zrobili przeciętnie średnio dziennie 182,5 przez 6 tygodni, dzień w dzień. Były dziewczyny, tam 9 dziewczyn było, 12 chłopaków jakoś tak. Z tymi bagażami, z tym wszystkim. To nie jest najtrudniejsze. Rekordowy dzień było 350 kilometrów. To było z Berlina do Poznania, jechaliśmy trochę tak pod górkę jeszcze tam. Żeśmy wstali wtedy trochę szybciej. Normalnie wstajemy o 5, to wtedy żeśmy wstali o 3, o 4 był wyjazd. To nie jest trudne, naprawdę to nie jest trudne. Jak jest dyscyplina, jak się nauczą ludzie jeździć jeden za drugim, taki tunel powietrzny jak się robi. Najtrudniejsze to jest bycie razem. W tym wszystkim takim nieprzewidywalnym. Ktoś jedzie wolniej, ktoś jedzie szybciej. To się wszyscy denerwują i na jednych i na drugich. Na tych, którzy jadą szybciej, bo rozwalają grupę. I też denerwują się na tych, którzy jadą wolniej, bo jak ktoś ma jakiś słabszy dzień, i przez niego jedziemy 2 godziny dłużej, to wcale nie jest wypoczynkowe takie powolne jechanie, bo trzeba 2 godziny dłużej na siodełku siedzieć, 2 godziny później szukamy noclegu, automatycznie 2 godziny mniej będziemy spać w nocy. To się jedni na drugich denerwują. Ludzie są z całej Polski. Na przykład był ktoś, na przykład w zeszłym roku był chłopak ze Słupska, był chłopak z Warszawy, ktoś tam był z Poznania, no to z Knera, prawda, warszawiacy też są inni, tam z Krakowa byli Lajkoniki, tam i z Cezoryki, z Kieleckiego i Hanysów najwięcej. Tu nie chodzi o to, że ktoś jest lepszy czy gorszy, w ogóle nie, nic w tym kierunku. Po prostu każdy jest inny. Do tego dochodzą różne osobowości, charaktery, temperamenty. Jak te rowery się psują, komuś nerwy nie wytrzymują. To jest tak intensywny czas, że po 3-4 dniach dosłownie jak na dłoni dokładnie widać, kto kim jest. Kto kogo lubi, kto kogo nie lubi, kto się komu podoba. Mamy takie coś. To jest nawet takie nieracjonalne. Kogoś po raz pierwszy w życiu gdzieś tam na chodniku widzisz, niczego o tym człowieku nie wiesz, a już go, nie wiem, już go lubisz albo nie lubisz. Takie nieracjonalne to jest. Takie. Już masz do kogoś sympatię na przykład. Nic o nim nie wiesz, a już masz jakieś tam albo sympatię, albo uprzedzenie. Jakiś tam ułamek sekundy nieraz decyduje o czymś. I to widać jak na dłoni. Wspólnota ma właściwą hierarchię wartości. Widać, kto kim jest. I do wspólnoty wnosimy, co wnosimy? Przede wszystkim siebie. Przede wszystkim siebie. To, kim jesteśmy. Ze swoimi zranieniami, jakimiś ograniczeniami, jakimiś uprzedzeniami. Z naszą jakąś tam kondycją, niekoniecznie fizyczną, ale z naszą jakąś tam kondycją moralną, z kondycją, nie wiem, przekraczania swoich granic, egoizmu, uprzedzeń do kogoś, żeby nie kierować się jakimiś zazdrościami, zawiściami, pożądliwościami, chciwością, chęcią odwetu. Wnosimy to, kim jesteśmy po prostu. Jaką wartość pierwszą daje wspólnota? Taka wspólnota rzeczywiście przeżywana, w którym się angażujemy. Poznanie prawdy o sobie. Widzę, kim jestem. Wspólnota bardzo mocno to weryfikuję. Na jakiejś pobożnej konferencji, prawda, kiedy się mówi, że życie jest piękne i tak dalej, to nam się może wydawać, że rzeczywiście my tak pięknie żyjemy, tak pięknie mamy nie wiem, miłość do każdego człowieka. Chcemy wszystkich kochać i nam się wydaje, że to, co sobie myślimy, że rzeczywiście tacy jesteśmy. A tutaj widać w relacji do kogoś, że nie potrafię przeskoczyć tego egoizmu, tego uprzedzenia, tego, że ktoś wolniej jedzie. No nie potrafię tego przeskoczyć. Daje mi poznanie prawdy o sobie. To jest taka wartość bardzo ważna. Bez tego nie będzie dobrej wspólnoty. Mieć świadomość tego, kim jestem. Jednocześnie zgadzam się na to, że ludzie, którzy tworzą moją wspólnotę, tak jak ja, nie jestem idealny, też nie muszą być idealni. Nie będę tego od nich oczekiwał. Tak naprawdę trzeba się nauczyć przyjmować jeden drugiego. To jest chyba jedna z najtrudniejszych umiejętności w życiu. Umiejętność przyjmowania. Nie ma szans na miłość, jak kogoś nie przyjmiesz. Ja im codziennie to mówię na wyprawie, że jeśli któryś z was przekreśli choćby jednego z uczestników wyprawy w jakiś sposób, bo ci się nie podoba, bo coś tam i tak dalej, nawet jeśli obiektywnie zrobi coś złego, możesz powiedzieć, że jest złym człowiekiem. Zło trzeba oczywiście przekreślić, ale nigdy nie człowieka. Jeśli przekreślisz człowieka, to w jaki sposób przekreślisz Pana Boga? Bo przecież ta pierwsza iskra, która tworzy człowieka, to zawsze jest Pan Bóg. Każdy jest na Jego obraz i podobieństwo i Bóg przychodzi do ciebie w każdym człowieku. W tym śmierdzącym współuczestniku wyprawy. W tym, który jest z Warszawy, czy tam skąd tam, co ci nie pasuje akurat, który region Polski, nie wiem. Nie? W tym człowieku Pan Bóg do ciebie przychodzi. W tym, który cię obgadał gdzieś, oczernił cię wobec innych. To jest zło, że cię oczernił. Ale w tym człowieku jest Pan Bóg. Przyjmujesz go, czy nie? W tym, który ci pieniędzy nie oddał. W tym człowieku też Pan Bóg do ciebie przychodzi. Przyjmujesz go, czy nie? Słuchajcie, Adwent. Przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Taki realizm twojej wiary, realizm twojej miłości. Po prostu konkretny człowiek. Przyjmujesz go, czy nie? Rozpoznajesz Boga w drugim człowieku? Tam w Betlejem niewielu rozpoznało w nim Boga. I tak przez całe życie, aż po krzyż, niewielu w nim Boga widziało. I my często w niewielu ludziach Boga widzimy. Poranionych, skrzywdzonych. Jezus też w tej drodze krzyżowej był tak zniszczony, że aż niepodobny do ciała ludzkiego, pisał prorok Izajasz. Ale to był prawdziwy Bóg. I prawdziwy Bóg jest w każdym człowieku. W tym, który też nawet nie potrafi kochać, który nienawidzi, po prostu może inaczej nie potrafi ten człowiek. Jezus nikogo nie odrzucił. To jest fenomen. Ludzie by tą jawną grzesznicę ukamienowali. On ją po prostu przyjął. Z fałszywymi faryzeuszami rozmawiał. Z celnikami, z grzesznikami siadał do stołu. Z krzyża obelgami nie rzucał. Modlił się za nich. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie potrafią kochać. Może zostali zmanipulowani i rzeczywiście im wmówili, że on coś złego uczynił. Może po prostu wykonywali swoją robotę i tyle. A może byli tak poranieni, nie doświadczyli ludzkiej miłości, że nie potrafili inaczej. Jezus potrafił przyjąć każdego. Nikogo nie potępił, nie przekreślił. I nam mówi, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni i tak dalej. Wspólnota ma właściwą hierarchię wartości. Prawda o sobie. Prawda o drugim. Też tak jak ty ma prawo być grzesznikiem. Przyjąć jeden drugiego. Wzorem jest pierwsza wspólnota, najwłaściwsza, najlepsza, źródło wszelkich wspólnot, wspólnota trzech osób boskich. Jeden drugiego przyjmuje. Całkowicie tak. Bezwarunkowo. Bez jakichś tam uprzedzeń. Po prostu przyjąć drugiego człowieka. Wtedy jest relacja, wtedy jest więź. I wtedy możemy iść do przodu. Kiedy jest miłość wzajemna, jest Pan Bóg w tej wspólnocie, wtedy możemy iść do przodu, tylko trzeba Go słuchać. Trzeba iść tą drogą, którą On wytycza. Tak jak Maryja powiedzieć, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Po prostu wspólnota razem słucha. Przez poznanie prawdy słuchamy prawdziwie. Przez przyjęcie rzeczywistości taką, jaka ona jest. Bez buntowania się. Po prostu akceptacja tego wszystkiego, tych ludzi. Wtedy rzeczywiście przyjmujemy Boga. I jest szansa, że pójdziemy, że wspólnota ma nas prowadzić do Boga i razem pójdziemy do Boga. Potrzebujemy wspólnoty. żeby tak prawdziwie, tak realistycznie iść do Boga. Żeby to nie było jakieś takie fantastyczne, że mi się wydaje, że jestem pobożny. Właśnie z słuchaniem. Dziennie na wyprawie, rano jak mamy taki apel, nie takie zgrupowanie, tak o 6:00, równa godzina od pobudki, to jest taki rygor ostry, jest duża dyscyplina, że jak jest powiedzmy o 5:00 pobudka, to o 6:00 jest wyjazd i o tej 6:00 wszyscy muszą stać w kółku, a jak ktoś stoi w kółku, to znaczy, że ma rower spakowany, jest pojedzony, że wychodząc z kółka tylko wsiada i jedzie, nie? Nie może przyjść do kółka, jak nie jest gotowy, bo potem ruszamy. No i wtedy zawsze, jak stoimy w tym kółku, to im czytam fragment Ewangelii, która akurat na ten dzień przypada. Nic tam sztucznie nie wymyślam, nie cuduję, nie kombinuję. Tak, po kolei idzie to, prawda, w liturgii słowa, tak czytam. I są różne momenty, ale właśnie razem tak prawdziwie słuchamy tego słowa, które jest żywe, które jest skuteczne. I chodzi o to, żeby to słowo stawało się ciałem, czyli rzeczywistością, tak jak w Maryi. Przyjęła w pełni to słowo. Mniej więcej 10 godzin dziennie jest tego pedałowania. Ja jej mówię, że to ma być czas modlitwy. Przyjąć to Słowo Boże, tak jak Maryja, i zachowywać w swoim sercu, rozważać. W niej to Słowo było żywe, aż się stało ciałem. Dosłownie w niej się to stało ciałem. I my tak często mamy, prawda, że się modlimy i tak mówimy, że no tak Pan Bóg nas nie wysłuchuje, prawda. Mamy jakąś tam swoją drogę życia i Panie pomóż nam, pomóż, pobłogosław i no nic się nie dzieje. Bo my często idziemy swoją drogą. Gdzieś tam właśnie, tak nam się wydaje, że dobrze idziemy, tak gdzieś tak troszkę pływamy po powierzchni nieraz w tym życiu. I chcemy, żeby Pan Bóg błogosławił. I się modlimy nawet 100 tysięcy godzin dziennie, prawda? On nam nie błogosławi i się denerwujemy. Słuchajcie, my się nawet prawie wcale nie musimy modlić, tak w pewnym sensie. Jeśli będziemy Go tylko po prostu słuchać. Wtedy my nie musimy mówić, żeby nam błogosławił, że czegoś tam potrzebujemy. Jak my pójdziemy tą drogą, którą On nam wytycza, jak się zgodzimy po prostu na Jego Słowo, na rzeczywistość, będziemy przyjmować wszystko, nie będziemy się buntować, to nam sam będzie błogosławił. To jest trudne. Mieliśmy na przykład taki moment, to było 2 lata temu, jak jechaliśmy na Nordkap, całkowicie na północ Europy. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Norwegia. Chociaż to był sierpień, to było no zimno, bo to tam na północy wiadomo. I tam w tej Finlandii, długo, tam chyba 9 dni przez tą Finlandię jechaliśmy, od Helsinek tam aż na północ. I tam w nocy to było 3-4 stopnie ciepła, w dzień to tam 15 może, potem co dzień to zimniej. No i tak na dziko żeśmy spali. Tamci Finowie to tacy byli bardzo wobec nas, tacy nieufni, że tam rzeczywiście zawsze spaliśmy gdzieś tam na dziko. No i to tam ani razu się nie było gdzie umyć. My jeździmy od poniedziałku do soboty, w niedzielę mamy wolne. I wtedy w sobotę wieczorem szukamy lepszego noclegu, tak lepszego, jak się nie płaci, to wiadomo. Ale żeby był przynajmniej dach nad głową, żeby nie wiało. Może jakiś kran, żeby była bieżąca woda, najlepiej ciepła, nie? To są wtedy 2 noclegi, z soboty, niedzielę, z niedzielę, poniedziałek. Żeby gdzieś te rowery można było na przykład zostawić bezpiecznie, się przejść, troszkę odpocząć od tego. I było sobota rano i rzeczywiście tam byliśmy tacy zmęczeni tą sytuacją, taką bytową naszą. Tacy nieumyci, tacy zziębieni. Pranie byłoby fajnie gdzieś jakieś zrobić, bo to tam ile tego można zapakować. I czułem takie napięcie w grupie. Nawet ktoś tam mi powiedział, żebym coś kombinował na niedzielę. Tak wbrew tym naszym zasadom. Zadzwonić może gdzieś, coś w internecie poszukać, może jakaś parafia katolicka. Ale myśmy tam w tej Finlandii przez te kilka dni żadnego katolika nie spotkali. Tam są wszędzie protestanci. Znaczy to, że taki wymarły protestantyzm, może ktoś był w Finlandii, to już praktycznie wszystko ateiści, tam są, mało kto do kościoła chodzi. Tam co najwyżej w co 10 wiosce ten kościół jeszcze jest w miarę czynny i tam jakieś parę babuszek przychodzi. A tak to wszystko już tam zaryglowane, prawda, na 4 spuste ścieżki tam już zarosły wszystkie dawno. I tak czułem, żeby tak coś pokombinować. No nie znam nikogo w Finlandii, tam raz w życiu tylko byłem wtedy. Żadnych księży katolickich tam nie znam, żadnej parafii katolickiej nie spotkaliśmy po drodze. I w sobotę rano czytam Ewangelię, która wtedy przypadała. I było z Ewangelii Mateusza fragment kazania na górze. Nie martwcie się o dzień jutrzejszy. W tej Ewangelii było 7 razy o to, co będziecie tam, co będziecie jeść, tam o wszystko, tam o odzienie się nie martwcie, gdzie będziecie spać i tak dalej. O nic się nie martwcie. Ja mówię, młodzi, wyluzujcie się. Pan Jezus powiedział, wszystko będzie, nie? Tylko jedźcie grzecznie przez cały dzień, módlcie się o dobry nocleg, nie? I wszystko będzie. No i tak jedziemy całą tą sobotę. Nawet mnie słuchali. Koło 20 wjeżdżamy do takiej miejscowości, się nazywało Iwaskyle. No i podjeżdżamy tak jak zawsze, najpierw pod kościół, chociaż on tam są pozamykane, ale przy kościele w kółku się modlimy o dobry nocleg, a potem idziemy go szukać po prostu. I tam podjechaliśmy i o dziwo po raz pierwszy przed kościołem była tablica ogłoszeń tam w tej Finlandii z aktualnymi ogłoszeniami parafialnymi. Daty były aktualne. O, mówię, coś tutaj ten, jest, jakieś życie się toczy. Jedna dziewczyna zauważyła tam obrazek papieża. Przecież protestanci papieża nie uznają. Mówię, o, to może nasi będą. Idę tam do najbliższego domu, ja tam pukam. Taki normalny dom, jak wszystkie inne tam. I słuchajcie, byłem w szoku, otworzył mężczyzna w koloratce, nie? Ja tam się produkuję takim swoim kiepskim angielskim i tam mu nawijam, kim jesteśmy, skąd, gdzie jedziemy, po co i na co, o co w tym wszystkim chodzi. On tak po chwili z taką litością na mnie spojrzał, on był taki duży, wyższy taki był ten, tak na mnie. Synek, skądś tu jest? No właśnie. Tak się wtedy ucieszyłem, tak jak wy teraz. I słuchajcie, wtedy się dowiedziałem, bo wcześniej tego naprawdę nie wiedziałem, że w całej Finlandii jest 7 parafii katolickich. Na całą Finlandię, na całe państwo, 7. Całe duchowieństwo katolickie w Finlandii to jest 18 księży. A wśród tych 18 księży jest jeden ksiądz z Polski, taki Krystian z Gliwic. Słuchajcie, myśmy nie mieli żadnych adresów, niczego. Ja do jego domu zapukałem. Jeden ksiądz z Polski katolicki na całym Finlandii. Nie martwcie się o to, gdzie będziecie spać. Nie? Słuchajcie, wspólnota jest wielką szansą. Prawdziwa wspólnota, przeżywana w prawdzie, że przyjmujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy po prostu. Gdzie jest wzajemna miłość. Wtedy my słuchamy Boga, my przyjmujemy Boga wtedy. Jest szansa, że pójdziemy bardzo do przodu. Jeśli damy się Bogu poprowadzić. Ja bym takich przykładów naprawdę mógłbym mówić tyle i jeszcze. Ponad 40 państw. To już jest tyle miesięcy przeróżnych miejsc, gdzie codziennie szuka się noclegów, spotkanych tych ludzi wszystkich. To jest w ogóle nie do opowiedzenia tak naprawdę. I to jest coś pięknego, takie odkrywanie po prostu Boga we wspólnocie. Żeby właśnie nawiązać do tematu, wspólnota ma właściwą hierarchię wartości. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam mieszka Bóg. Dobrze znamy, prawda? Często śpiewamy. Przez prawdę. Przez przyjęcie po prostu. Nie wiem, czy mogę zaczynać nowy wątek, bo ja nie mam poczucia czasu. Jeszcze mogę, tak? Dobra. To jak mogę? Ja lubię, bo ja to mogę 100 tysięcy godzin. Dla mnie to tylko kwestia słuchaczy tylko. Więc w tym roku mieliśmy taką formułę wyprawy bardzo nietypową. Wcześniejszych 7 wypraw miały konkretnie określony cel. Jechaliśmy na przykład do Wilna, tam do Kijowa, do Rzymu, do Jerozolimy jechaliśmy, przez Syrię wtedy jeszcze można było przejechać, do Maroka, przez Fatimę tam. Jechaliśmy na Nordkap, na Syberię, to była najdłuższa wyprawa, 8,5 tysiąca kilometrów. O tym by to też szło z godzinę tam o Smoleńsku, tam nas na 3 dni aresztowali w ogóle, to było w zeszłym roku, tam 2 tygodnie przez Kazachstan jechaliśmy, tam po tych stepach, dróg nie było, po piachu, to masakra, te tylnie koła tam się wrzynały w ten piach, to było ciężko 100 kilometrów w ogóle ukręcić. A myśmy tam jechali na stulecie polskiego kościoła, do takiej wioski Wierszyna za Irkuckiem koło jeziora Bajkał. Trzeba było zdążyć tam na konkretną datę. A tutaj myśmy mieli tak to obliczone, że przez te 2 miesiące jazdy dziennie trzeba 150 nakręcić, a potem ani stówy nie szło. To potem trzeba było nadrabiać. To było w ogóle wyścig z czasem, ale się udało. A w tym roku mieliśmy po raz pierwszy taką wyprawę, gdzie nie był określony taki cel fizyczny. Wyprawa się nazywała W Nieznane. Przez duży N pisane. Bo Bóg jest nieznany, dlatego przez duże N. Bardzo trudno było mi uczestników znaleźć. Naprawdę dużo prościej nazbierałem tą ekipę 20 paru ludzi na Syberię, do Jerozolimy, tam do Afryki czy coś, niż na wyprawę w nieznane. Bo brakowało takiego elementu też dla młodych, takiego jajku, takiego szpanu, zaimponowania. Co robisz w wakacje? No jadę rowerem na Syberię. Wow. A w tym roku gdzie jedziesz? Nie wiem. Słaby, nie? No właśnie. Wyjazd całkowicie na wiarę. Całkowicie na wiarę. Taka była formuła wyprawy. Na naszej stronie internetowej był program, który polegał na tym, że na mapie był punkt tam, gdzie jesteśmy. Automatycznie wokół tego punktu w promieniu 200 km robił się okrąg. Była wskazówka. Internauci codziennie, kto chciał, klikał po okręgu w tym kierunku, gdzie by chciał, żebyśmy następnego dnia jechali. I wskazówka się odpowiednio przesuwała. Tam, gdzie było najwięcej kliknięć, tam się zatrzymywała zawsze o północy. Rano, żeśmy się budzili, odczytywaliśmy, gdzie mamy jechać tego dnia. I tak dzień po dniu przez 6 tygodni. Z góry wiedziałem, że jest to bardzo ryzykowne. Teraz wybory tu pokazały, co można robić z programami komputerowymi. I to były przecież poważne tutaj instytucje, a my, taki nasz programik, prawda? Więc z góry wiedziałem, że będą nieuczciwe głosy. I z góry wiedziałem, że ludzie się będą nami bawić. Pozwoliliśmy im na to, nie? Nie było to łatwe dla tych, którzy jechali. Taka motywacja, wiecie, trzeba kręcić, nie? Prawie 200 km dziennie. Nie wiadomo gdzie i po co. Nie? Bardzo trudna formuła wyprawy. Najtrudniejsza. Syberia była dużo prostsza niż ta wyprawa w nieznane. To tylko tak się, tak na pierwszy rzut oka się wydaje, dojechać rowerem na Syberię. Wyprawa w nieznane była dużo trudniejsza. Po 3 dniach nas zawrócili z powrotem do Kokotka, nie? Wiecie, młodzi, tak, byliśmy Czechy, Słowacja i potem z powrotem. Potem po Polsce jeździliśmy, Częstochowa, Kraków, nie? Przez Katowice też przejeżdżaliśmy, przez Żywiec i w ogóle. Zamiast młodzi mieli takie coś w nieznane jedziemy, gdzieś daleko, wiecie, jakieś podróże, przygody, jakieś tam burz, nie wiem, do Turcji, do Gruzji niektórzy chcieli jechać, inni tam na Gibraltar, jeszcze gdzieś. A tutaj kręcimy się. Potem w końcu nas wypuścili już z tej Polski, to po Alpach nas 2,5 tygodnie ciorali. Tam i z powrotem pod te górki. Psycha siadała niektórym. Ale pozwoliliśmy się ludziom prowadzić, nie? 6 tygodni to trwało, dali radę. Wiecie, czego żeśmy się nauczyli? To, co już tak troszkę mówiłem w odniesieniu do człowieka. Żeby się na nic nie buntować. Nic się nie dzieje przypadkowo. Nawet jeśli ludzie nieuczciwie głosowali, mieli złą motywację jakąś, dla nas to była Boża wola. W Jezusie było identycznie. Poradził sobie z grzechem. Po prostu go przyjął. Po prostu przyjął grzech. Nie byłoby krzyża, gdyby nie było ludzkiej nienawiści. Z jednej strony nieskończona miłość, bo ta nieskończona miłość przyjęła tych ludzi, nie przekreśliła, nie odrzuciła. Myśmy się tego bardzo uczyli mocno. I po 2-3 tygodniach mniej więcej doszliśmy do tego, że zanim odczytaliśmy, gdzie pojedziemy, to żeśmy z góry podziękowali za to, gdzie pojedziemy. Nie? Wtedy dużo prościej to się przyjmuje wszystko. Wtedy to się dużo prościej przyjmuje. I wiemy o tym, że we wszystkim przychodzi Pan Bóg. Jak człowiek na przykład nie akceptuje tego, kim jest, na przykład swojego wyglądu, rodziny, z której pochodzimy, nie? Ktoś się wstydzi, nie wiem, bo jakaś patologia, bo bieda, bo coś tam. Pan Bóg ci to wszystko dał. Nieraz ktoś nie akceptuje, nie wiem, swojej sytuacji finansowej, swojego portfela. Problem jest nasz taki, że my jakby nie cieszymy się z tego, co mamy. Nie dziękujemy za to, co mamy, a chcemy ciągle to więcej. Ciągle teraz to więcej chcemy. Nie? Nie dziękujemy za to, co mamy, a chcemy więcej. Dużo więcej chcemy. To jest nasz poważny problem. Dlatego jesteśmy nieszczęśliwi ciągle. Wiecie, kiedy mieliśmy największą frajdę na tej wyprawie w nieznane? To było we Francji. Po 3 dniach jazdy we Francji non-stop lało, dzień i noc. Nie? Masakra. Te namioty już nam gniły. Tego już nie chciał nikt nie nawet rozbijać, bo tam wszędzie pełno błota było. Wszystko nam było zimno strasznie, już przeziębieni byliśmy. I nikt nas nie chciał przyjąć, no to zrozumiałem. I potem na takiej wiosce jesteśmy i taki gospodarz, no pytamy o dach nad głową, mówi, że no nie ma tu nigdzie w tej wiosce. Mówi, że ma oborę, jest tam 45 krów, ale się zmieścicie. Słuchajcie, gdyby mi dzisiaj ktoś powiedział, że mam mi spać do obory, miałbym poważny dyskomfort, prawda? I tak by było. Powiem tak bardzo prosto. Cieszyliśmy się jak głupki, no nie? Nie padało na nas, nie wiało, od krów było ciepło. A kto bardziej śmierdział, tego to nie wiem. Słuchajcie, naprawdę, do szczęścia w ogóle nie jest potrzebny jakiś luksusowy hotel, porządny dom. W tej oborze myśmy mieli tyle szczęścia, że to się w głowie nie mieści. Po prostu ucieszyć się tym, co mamy. podziękować za to, co mamy. Nie? Podziękować za to, co mamy. Czego ci brakuje, żebyś pięknie żył? Z tego, co widzę, to wszyscy oddychają. Ksiądz też jeszcze. Macie nawet dobre poczucie humoru. Się śmiejecie. Serca nam biją. Zasłużyłeś na to? Zapracowałeś na to? Kto poprosił o życie? Kto zasłużył na życie? Ja na pewno nie. Kto z nas stał w kolejce? Dajcie mi życie. Słuchajcie, ty jesteś cudowny, bo ty jesteś cudem. Nie? Patrzysz tak na siebie, stań sobie przed lusterkiem, ale jestem cudem. Nie? To nie chodzi o narcyzm. Słuchajcie, jak przyjmiemy, nie, siebie, po prostu przyjąć, umiejętność przyjmowania, nie? Tego wspólnota bardzo uczy. Ta wyprawa nas tego uczyła, po prostu wszystko umieć przyjąć, nie? Wtedy człowiek się cieszył, wtedy ma radość tak naprawdę. I myśmy się tam cieszyli po prostu z tego, co tam było. I dalej kolejne takie odkrycie, też we Francji, do Teze dojechaliśmy. To tak, żeśmy się cieszyli, że nas tam wysłali. To taka też Boża opatrzność. Bo ta wskazówka idealnie szła przez TZ. Tam przecież tysiące takich malutkich wiosek. To tam parę ludzi mieszka. Takie miejsce pełne pokoju. Miejsce, gdzie się modli o jedność. I tam żeśmy też tak nazwali to po imieniu. To, co żeśmy już się uczyli od kilku tygodni na tej wyprawie. Że pokój w sercu będę miał zawsze, kiedy będę przebaczał. W momencie, kiedy przestanę przebaczać, wtedy nie mam pokoju w sercu. I twoje szczęście, moje szczęście w ogóle nie zależy od ludzi, którzy są wokół. Mogą być sami tacy, którzy cię nie lubią, którym się nie podobasz, którzy cię robią pod górkę, którzy ci kłody pod nogi rzucają. To oni są nieszczęśliwi. Nie są w stanie ci odebrać szczęścia. Ty zawsze możesz kochać. To ty się decydujesz, to tutaj się decydujesz na miłość. W momencie, kiedy przestaniesz przebaczać, no to jesteś biedny, nie? Ale przebaczać możesz zawsze. I wtedy zawsze będziesz szczęśliwy tak naprawdę. Będzie ci trudno tak po ludzku, ale będziesz miał pokój w sercu. Będziesz wiedział, że przyjmujesz tych ludzi, że ich obdarowujesz. Taki konkret, wiecie, te wyprawy tak się wydają takie, a tam są na rowerkach jeżdżą, nie? Doświadczenie wspólnoty to tych młodych uczy wartości. Myślę, że się trzymam tematu w miarę. To naprawdę uczy wartości, tego, co jest ważne w życiu. My na tej wyprawie rzeczywiście też odpoczywamy. Wbrew pozorom, niektórzy myślą, że to tylko męczarnia. Ja odpoczywam. Dla mnie ta wyprawa to są najfajniejsze takie wakacje, odpoczynek. Od wszystkich takich spraw, od wszystkich spotkań, jakichś faktur, prawda, innych, jakichś tam rozliczeń, organizacji, wszystkiego. Tam po prostu człowiek tylko myśli o tym, co istotne. Żeby przetrwać, żeby przeżyć. To jest najlepszy odpoczynek. Takie zmęczenie fizyczne, prawda? To jest po prostu super odpoczynek. I razem z ludźmi przeżywany. Nie samemu gdzieś tam, tylko z taką ekipą właśnie, wspólnotą. Takie wtedy to jest prawdziwe bardzo. Ma się z kim cieszyć, ma się z kim kłócić, prawda? To jest super, po prostu człowiek nie sam. Dla tych młodych to w ogóle to... Wiemy, jak to dzisiaj wygląda, to życie rodzinne, prawda? Często rodzice w ogóle nie mają dla nich czasu, często to są jedynacy. A nawet jak nie lubią tam tych różnych ludzi z różnych części Polski, to przynajmniej mają obecność kogoś. Oni po tej wyprawie to są jak bracia i siostry. Potrzebujemy tego bardzo. Nie uciekać od ludzi, nie zamykać się w świat wirtualny. Tam na szczęście najczęściej nie ma żadnego zasięgu, internetu, niczego i to jest luksus po prostu. I to jest luksus. Wtedy jest prawdziwa obecność. Wtedy jest prawdziwa obecność, nie? Że ten człowiek jest. Nie gdzieś tam ucieka w inny świat, tylko jak jest, to jest rzeczywiście. No. Mamy codzienną muszę świętą. To myślę tak na zakończenie. Też na wyprawę zawsze jedzie kilku niewierzących. To jest taki mój cel tak naprawdę jako duszpasterza młodzieży. Żeby przyciągać też takich młodych, którzy mają podgórkę do kościoła. Takie orbity gdzieś tam krążą daleko nieraz wokół kościoła. I to jest tak, że nie wziąłbym takiego młodego na wakacje z Bogiem, prawda, nie? Z księdzem jeszcze. Będziemy się modlić, będzie fajnie, nie? Takie mają myślenie, prawda, no to niech wina. Nie mają doświadczenia chrześcijańskiej wspólnoty, takiej Bożej radości. Na rekolekcje oazowe też by nie pojechali, bo samo hasło, rekolekcje, prawda, pielgrzymka. Dlatego ja te wyprawy, chociaż one są czystą pielgrzymką, to są w samej istocie rekolekcje, bo prowadzą do prawdy, to jest jasne, że tak jest. A nazywam to wyprawami, bo też są prawdziwymi wyprawami, bardzo szalonymi tak naprawdę, pełnymi przygód. I wtedy im to nawet jakby ze względu na takie szaleństwo trochę młodzieżowe, nawet im to nie przeszkadza, że to ksiądz robi i ci niewierzący też jadą. Nawet jechał jeden chłopak, który 2 lata wcześniej dokonał aktu apostazji, czyli się oficjalnie z kościoła wypisał, nie? Się wykreślił. Nie muszę mówić o tej mszy świętej, że to jest uczta miłości. Słuchajcie, to jest wprost proporcjonalnie, to fizycznie widać, to jest takie doświadczalne. Ci, którzy codziennie na tej mszy świętej karmią się tym ciałem Chrystusa, czyli chodzącą miłością, On przeszedł przez ziemię, prawda, i potrafił kochać wszystkich. W życiu Jezusa nie było słowa, nie było spojrzenia, które by nie było miłością, nie było myśli o drugim człowieku, która by nie była miłością. Każdy gest, każdy czyn, sama miłość. A my dobrze wiemy, że w naszym życiu jest wiele myśli o drugim człowieku, które nie mają nic wspólnego z miłością. Wiele spojrzeń na drugiego człowieka, z pożądliwości, może zazdrości, zawiści, pogardliwych jakichś, upokarzających słów o drugim człowieku, czynów. I na tej wyprawie, kiedy jest ten intensywny czas, to wychodzi, jak już mówiłem. I słuchajcie, to widać na tej mszy świętej. Ci, którzy z wiarą przyjmują tę chodzącą miłość, ci mają w sobie źródło miłości. Bo ten cały egoizm siedzi w każdym. To dziadostwo, czy wierzący, czy niewierzący, to dziadostwo jest w każdym, nie? Ale ci, którzy przyjmują z wiarą Chrystusa, ci mają w sobie źródło miłości, mają w sobie dużo więcej siły, żeby też przyjąć drugiego człowieka. I to widać, słuchajcie, to naprawdę widać, bo to jest tak moc. Wyprawa to jest taka miniaturka życia. To wszystko to samo jest w życiu, tylko to jest takie bardziej intensywne. Łatwiej to wszystko gdzieś tam dostrzec, zinterpretować, bo nie ma tej całej otoczki właśnie. Jesteśmy razem, nie ma świata wirtualnego, nie ma tysiąca spraw tam powierzchownych, tylko to, co istotne, żeby przeżyć. I wtedy to właśnie bardzo widać, że my potrzebujemy. I słuchajcie, naprawdę, z biegiem czasu każdy się wyspowiada. Do tego właśnie dochodzą te wszystkie cuda Bożej opatrzności, tam o tym jeden noclegu wspomniałem. Można by więcej, ale tam starczy. I to po prostu wszyscy. Ja, dla mnie to jest taki sukces, sukces to głupie słowo, ale taka radość, taka wielka radość to jest, że z wyprawy jeszcze nigdy nikt niewierzący nie wrócił. Nie da się po wyprawie powiedzieć, że Boga nie ma. To taka jest wielka radość. I odkrycie właśnie Boga, kiedy się we wspólnocie razem coś przeżywa, kiedy się razem angażuje. Nie? To jest też dzięki temu, że oni są mocno zaangażowani. We wspólnotę trzeba się angażować. Trzeba coś z siebie dać, ten wysiłek, te krople potu, nie? Takie zaangażowanie. Inaczej nie jesteś we wspólnocie. Ta wspólnota będzie twoją, ta wasza wspólnota będzie twoją wspólnotą. Dopiero wtedy, kiedy coś z siebie dasz, kiedy tylko będziesz przychodził, bo jest fajnie, to tylko bierzesz, to nie jest twoje, jesteś pasożytem. Dopiero kiedy zaczniesz coś dawać, kiedy cię to kosztuje, wierność, te kręcenie tych kilometrów, nie? To takie obrazowe. Wtedy to jest twoja wspólnota. Dałeś coś z siebie. To cię kosztuje. To jest miłość wtedy, nie? Kochasz to miejsce, tych ludzi, tego księdza. To jest miłość, to jest wspólnota. Dobra. To jakby ktoś chciał więcej, bo na pewno 25 minut to nie trwało, to książki można kupić, jakby ktoś chciał. Tylko ja mam w aucie, to musiałbym... Mam tutaj chyba z 3 ostatnich wypraw. Mamy najświeższa książka, to tydzień temu z drukarni jest, tej wyprawy w nieznane. Dopierośmy 2,5 miesiąca temu wyprawę skończyli, się udało nam. My tak szybko na rowerach jeździmy, to i szybko książki piszemy. Także to mamy tą książkę z wyprawy w nieznane. Ona jest razem z płytką DVD, też są filmiki, wszystkie tam. Książkę z wyprawy na Syberię mam i na Nordkamp. Z Maroka, z Jerozolimy nie mam tutaj. No. Ja się przyniosę może, tak jakby ktoś chciał, nie? Super. Dziękuję bardzo księdzu i żyjcie dobrze.
Ja najpierw do ojca Tomasza. Ojcze Tomaszu, patrzałem, jak oni na ojca patrzą. Jak na perły. I sobie myślę, taki synek, a jaki skarb. Taki synek, a jaki autentyk. Jaki świadek. Brawo.
To znaczy, ja tylko na rowerze jeżdżę, nie? Niektórzy mówią, że nic nie robię, tylko na rowerze jeżdżę. No. Też coś w tym prawdy jest, no. To jeszcze tak coś jednego. Jak jechaliśmy, Takie fajne rzeczy, ale takie perełki. Do Jerozolimy jechaliśmy. Ojejku, moja mama to przeżywa. I tam zabiją was w tej Turcji, w tej Syrii. Tam. Słuchajcie, świat jest piękny. Ludzie są piękni na świecie. To, czy to muzułmanie, czy to ateiści nawet, czy to chrześcijanie, prawosławni, protestanci, katolicy. Prosty człowiek nie chce wojny. Prosty człowiek chce normalnie, dobrze żyć. Nie? To jest pewne. Prosty człowiek zawsze chce mieć, że tak powiem, święty spokój. Chce mieć dom, pracę, nie? Nie chce wojen. Na przykład w tej Turcji to było przepiękne, słuchajcie, muzułmanie nas tak przyjmowali, nie żadni dżihadziści tam, myśmy żadnych dżihadistów nie widzieli tam, nie? Normalni ludzie. To nam jeden tak powiedział nawet, dla was, bo wiedział, że ksiądz jestem, że do Jerozolimy jedziemy. Mówi tak, dla was Jerozolima, dla nas Mekka, pielgrzym święty, święty człowiek, nie ma dyskusji, nie? Trzeba przyjąć, nie? To... Piękne, prawda? Z innej strony, na przykład na Syberii raz taka wioska, może tam 80 osób mieszkało, same drewniane domki oczywiście, w tajdze syberyjskiej, las wielki. I tam podjeżdżamy, zawsze mamy flagi Polski na rowerach. I taka pani, babuszka tam koło 80 mogła już być. I ona tak, się pytamy, czy możemy namioty tam, pałatki rozbić przy jej tam chałupce, nie? A ona, a wy z Polszy? Z Polszy, my z Polszy. To wy nie, ja czytała w gazetu, że wy Polaki, to wy Ruskich nie lubicie, nie? Ale słuchajcie, powiedziała to tak życzliwie, że aż nie można było jej nie lubić, nie? Naprawdę, to... I to jest tak, że do sąsiadki żeśmy poszli, nie? A ta nam za pół godziny przyniosła taki baniak 5 litrów mleka, tam ogórków, wszystkiego, no nie? Już polubiła Polaków, no. Także to taki był moment, no. Co by tam jeszcze? Na przykład, to już tak nawiasowo tam, za Smoleńskiem rzeczywiście na 3 dni nas aresztowali. Do dzisiaj nie wiemy za co. Znaczy wiemy, nie daliśmy łapówki, no nie? To jest tak, że to tam tak funkcjonuje. Jeżeli chodzi o kodeks ruchu drogowego w Rosji, co do rowerzystów, to jest tylko jedno zdanie. Rowerzysta w Rosji na drogę w terenie niezabudowanym wjeżdża na własną odpowiedzialność. Toczka, nie? Koniec. Czyli jakby cię tir sprzątnął, to jakby powietrze sprzątnął, nie? Nie ma znaczenia. I tam jeden policjant powiedział, że to jest niebezpieczne, że my tam jedziemy tą drogą. Żadnych praw nie złamaliśmy, przepisów. Po prostu łapówki nie daliśmy. Poszło do komendanta. Jak poszło do komendanta, no to już nas nie mógł puścić. No i stoimy przy tej drodze. To tam od razu do konsula dzwoniłem, no bo to był początek wyprawy. I tam no sprawa już nabrała obrotu. Się wszystko oparło o Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w Moskwie, i w Warszawie. Dopiero po 3 dniach pojechaliśmy, ale to tego nie wiedzieliśmy na początku. I teraz... to był taki areszt uliczny, że tam nas do tej wioski takiej przy drodze nas tam skierowali, z 5 kilometrów od drogi, to była taka wioska i tam był cały czas taki jeden policjant, który nas pilnował, żebyśmy nie pojechali, tam się zmieniali, te dyżury mieli, no i to cała komedia polegała na tym, że tam było super, nie? To był taki piknik, to była jedna wielka impreza, bo ci miejscowi ludzie to się wybitnie cieszyli. Dla nich to było, słuchajcie, tam na tej wiosce nigdy nie był żaden obcokrajowiec, nie? Teraz z Polski 24 ludzi było młodych, nie? Jeden gospodarz w ciągu 15 minut. Ile chcecie baranów, żeby zabić? 1, 2, 3. Nie mówię, jeden wystarczy, nie? Słuchajcie, było z 200 jajek, sera parę kilogramów przynieśli. No, chleba, masła, oczywiście wódki tyle nas nosili, bo tam nie da się inaczej. Słuchajcie, to no, taka impreza, że się w głowie nie mieści. Na drugi dzień do południa przyszła Gałowa, czyli administratorka, taki wójt gminy, powiedzmy, nie? Gałowa to u nich się nazywa. Przyszła Gałowa i tam jeszcze z 5 tych kobiet takich, które tam z nią siedzą w tej administracji, w budynku administracji, w tych garsonkach, w tym wszystkim, a my tam te nasze namioty przy takiej jeziorze mieliśmy rozbite, tam po tym piachu one idą w tych szpilkach, tam do nas się ostrzeliły, bo do Polaków idą i nam przyniosły taki dyplom, taki fajny wypisały, takie podziękowanie za to, że odwiedziliśmy ich wioskę, że wybraliśmy... No, dosłownie. Takie podziękowanie za to, że myśmy do nich przyjechali. Bardzo się cieszą, wszyscy proporczyki dostaliśmy i nas zapraszają, gdybyśmy chcieli znowu. Jaka komedia, nie? Alternatywy 4. Jedna władza nas wstrzymuje, nie? A druga władza honoruje, no nie? No, ale rzeczywiście tam... To tam dla nas to nie było takie wesołe. Fajna ta impreza. Pierwszy wieczór był super, nie? Ale drugiego dnia, no to myśmy chcieli jechać. To było po tygodniu jazdy, nie? To było dopiero 1000 kilometrów przejechanych. I myśmy wiedzieli, że przed nami jeszcze jest ponad 7 tysięcy kilometrów. Znaczy, bo na 3 dni stania to jest, powiedzmy, takich standardowych 450 kilometrów. Potem to trzeba nadrobić. Jadąc 150 plus to nadrabiać trzeba. To wcale nie jest takie fajne. A po tygodniu była super pogoda, rowery jeszcze były sprawne. Myśmy byli zdrowi, wszyscy chcieli jechać, a nie siedzieć gdzieś tam na wsi. Także to były takie rzeczy. Z policją, największe bandziorstwo w Rosji to jest policja, nie? To jest mafia po prostu. Tam się w ogóle normalny człowiek boi policjanta. Im bardziej na wschód, szczególnie gdzieś tam już w Azji, to po prostu policjant to nie jest coś dla ludu, to jest coś przeciwko ludowi. Tam jest bardzo mało jeszcze takich jakichś przepisów, czegoś tam. Wiadomo, że jak cię wylegitymuje, to ci nigdy dowodu nie odda, jak łapówki nie dasz. To jest... Myśmy wracali z tej Syberii autobusem, to dowód rejestracyjny nam policja ukradła, nie? Dosłownie, trzeba było gonić policję na komendę i ten dowód normalnie wykradać, bo policja ukradła dowód rejestracyjny, poważnie. W Moskwie wjechaliśmy na Plac Czerwony, to podchodzi jeden i agresywnie bardzo, mówi natychmiast flagi Polski pochować, tylko flagi tam rosyjskie, no nie? No to pochowaliśmy. W górach Ural na przykład, jedziemy i przy drodze nas raz zahaczyło kilku gości, pijani byli, mieli broń. No więc to było niebezpieczne. Wiadomo, wtedy człowiek przytakuje, bo jak jest pijanym, się nie gada. Jeszcze jak ma broń, to w ogóle, żeby się tragedia nie stała. Więc przytakujemy tam udajemy przyjaciół tam i wszystko super. I za jakiś czas podjeżdża radiowóz. Mówię, o, to będzie wybawienie, nie? A tu koledzy wysiedli, wyciągnęli trunki tam, nie? I dopiero jak jedni, drudzy byli gotowi, to pojechaliśmy dalej, nie? I to każdego dnia nas 5 razy zatrzymywali. W ogóle nie szło jechać po prostu, nie? I jakieś eskorty kombinowali. O łapówki chodziło tak naprawdę, nie? Także to takie było trudne. Zaś spotkania z Polakami, którzy tam są przesiedleni, to były, dla nich to była radość. W Kazachstanie szczególnie. Tam jest bardzo dużo potomków zesłańców naszych. Raz wjeżdżamy po tych stepach, bo tam nie ma dróg praktycznie, w tym północnym Kazachstanie. Są po stepach, po piachu się jedzie. I co jakieś tam 2-3 dni była wioska, nie? Parę drewnianych domków. I wjeżdżamy, słuchajcie, do takiej wioski i tam na ławce przed domem siedzi taka pani, około 40, nie? I ona, jak nas widzi, zaczyna na głos śpiewać Polska, biało-czerwoni. To było rok po Euro 2012. Mieli w domu antenę satelitarną. Potem żeśmy rozmawiali i się okazało, że właśnie też tam jej rodzice to właśnie z Polski byli zesłańcy, ona się już tam urodziła. Ale właśnie to kultywują, tą polskość taką. Wszystkie programy polskie oglądają. Jak nas zobaczyła, nigdy w Polsce nie była, ale zapamiętała tą piosenkę, prawda, nie? Jak zobaczyła flagę, no to Polska, biało, czerwoni. Piękne to było. Potem dwie wioski dalej dojechaliśmy do Ozjernoje. Słyszał ktoś o Ozjernoje? Sanktuarium takie narodowe w Kazachstanie. Dzięki Polakom. Tam był głód, prawda? I ludzie głodowali. I ludzie, Polacy, zaczęli modlić się o cud na różańcu, nie? I modlili się na różańcu i przyszedł deszcz na tych stepach. I słuchajcie, po jednym dniu czy po jednej nocy tego deszczu zrobiło się wielkie jezioro, które od razu było zarobione takimi rybami, nie? To jest niemożliwe na stepie, gdzieś się od razu jezioro i takie ryby, nie? I jest tam takie teraz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, nie? Takie narodowe, tylko że to szumnie brzmi narodowe, bo to, tak my to rozumiemy, Jasna Góra jest sanktuarium narodowym. W Kazachstanie to jest 99% to są muzułmanie. 1% to są wszystkie inne jakieś tam religie. Także tam tych katolików to jest garstka dosłownie. Dobrze, dobrze, już. Okej. Okay. To słuchajcie, to jest tak. Nie ma innej drogi do zbawienia jak tylko i wyłącznie rower, nie? Żeby było wszystko jasne. Słuchajcie, cieszcie się życiem. Przyszedł do swojej własności. Obyście byli tymi, którzy go przyjmują. W drugim człowieku, we wszystkich wydarzeniach. Nic się nie dzieje przypadkowo. We wszystkim Pan Bóg przychodzi. Nasza wiara jest piękna. Twoje życie jest piękne, jest cudowne. Utrzymałeś to za darmo. Nic, tylko żyć. Tylko cieszyć się życiem. Jak zmarnujesz ten wieczór, to jest. Nie? Nie wrócisz już tego czasu. To już nie wróci. Cieszyć się życiem. Dzielić się życiem. Nie? Kochać po prostu. Co za problem? Masz wszystko, żeby kochać. Niczego ci nie brakuje. Dobra, ja idę po książki. Jak ktoś będzie chciał, to tam będzie można z tyłu kupić.